walentynkami, ale rocznica powstania Armii Krajowej też jest i też należy o tym pamiętać i być może to jest ważniejsza rocznica niż święto zakochanych i ważniejsze święto dla Rzeczpospolitej. Również rozstrzymiały się wierzby poszące, a my wracamy do rozmów o polityce.
Popołudnie wnet.
A może nie tyle, co wracamy, ale zaczynamy. Przy telefonie Jarosław Papis, prezes Fundacji Trzeci Wymiar Kultury. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, Bokrytow. Ale w chwili obecnej powołuję do życia Fundację Polsko-Izraelsko-Amerykańską Hatikwa, czyli Nadzieja.
No to z nadzieją, czy z nadzieją pan patrzył? Z nadzieją pan patrzył na szczyt bliskowschodni, który trwa i powoli zmierza do końca w Warszawie.
Na pewno tak. Każde takie spotkanie niesie nadzieję. I myślę, że zawsze jest szansa na coś dobrego.
Pytanie, co to byłoby dobro dla Izraela, dla Bliskiego Wschodu, czy ten plan, który ma przedstawić, czy w tej chwili właśnie przedstawia Jared Kushner, zięć Donalda Trumpa, będzie dobrem dla Izraela i dobrem dla Palestyńczyków również?
Nie wiem, czy to, co będzie dobre dla Izraela, będzie dobre dla Palestyńczyków, albo to, co dobre dla Palestyńczyków, będzie dobre dla Izraela. Oby tak było, bo pokój w tym regionie jest wszystkim bardzo potrzebny. Natomiast chyba głównym celem przybycia premiera Izraela to jest zbudowanie pewnej osi wokół Izraela. Nie użyłbym słowa może przeciw Iranowi, ale chroniącym Izrael przed Iranem i przed pewnymi zakusami. Proszę pamiętać, że Republika Islamska Iranu ma cały czas, czy kieruje się pewnym mottem wykutym przez Ajatollaha Khomeiniego, że Izrael musi z mapy zniknąć. Proszę o tym pamiętać. To jest bardzo ważne.
Wczoraj, późnym wieczorem, premier Izraela Benjamin Netanyahu mówił, że to był historyczny punkt zwrotny, że udało się, żeby izraelski premier i kilku ministrów spraw zagranicznych czołowych krajów arabskich zgodzili się, że największym zagrożeniem dla pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie jest Iran i irański reżim. Tak mówił premier Izraela. Widać, że ten wróg został jasno zarysowany i pytanie teraz, co z tym wrogiem zrobić, bo gdzieś na tle tej konferencji pojawiło się słowo wojna, że to jest konferencja, która ma wykuć sojusz także wojskowy, który ten problem, jakim jest irański reżim, usunie z Bliskiego Wschodu.
No, mam nadzieję, że z Bożą pomocą do wojny nie dojdzie. Natomiast niewątpliwie jest sojusz obronny. Iran jest bardzo niebezpiecznym państwem, daleko idąco niedemokratycznym i to jest na pewno jakaś przestroga dla Iranu. Zbudowanie pewnej osi, pewnej bazy wokół również państw z regionu, głównie oparty na Saudach, powoduje, że taki trójkąt Izrael, Arabia Saudyjska i Stany Zjednoczone dają pewną gwarancję, nawet dużą gwarancję pokoju w tym regionie i dużą gwarancję tego, że te zmiany, które będą następowały i muszą nastąpić w regionie, będą odbywały się mimo wszystko pokojowo. Ja w to głęboko wierzę.
Pytanie, pan dość dobrze, nawet bardzo dobrze zna izraelską scenę polityczną i nastroje obywateli Izraela. Czy jest szansa, żeby był taki rząd i takie nastawienie, które umożliwiłoby jakąś pomoc czy rozwój w strefie Gazy, w strefach, gdzie mieszkają Palestyńczycy, tak żeby ten konflikt palestyńsko-żydowski został powoli rozładowany, także poprzez inwestycje, poprzez możliwość pracy, zatrudnienia, a być może w przyszłości zgodzić się na samostanowienie Palestyńczyków zamieszkujących terytorium należące do państwa Izrael?
No temu, kto wymyśli jakiś złoty środek czy receptę na to, jak rozwiązać ten problem, to świat nie tylko wybuduje pomniki, ale przejdzie do historii tego świata. Człowiek, który wymyśli receptę. Ja myślę, że... Znaczy ja nie myślę. Ja po prostu nie znam recepty. I w Izraelu też nigdzie nie znam. Izrael stara się tą sprawę w jakiś sposób załatwić, mówiąc tak kolokwialnie, z Palestyńczykami. Palestyńczycy są też trochę osamotnieni. Proszę pamiętać, że w zasadzie mają największe wsparcie ze strony Iranu. Iranu poprzez Hezbollah, poprzez Hamas. Natomiast państwa arabskie w tym konflikcie bezpośrednio Palestyńczyków nie wspomagają. To jest strasznie trudny problem i bardzo duży węzeł gordyjski do rozwiązania. Netanyahu ma jakieś swoje pomysły, czy prawica izraelska ma, nie ulegając wpływom środowisk lewicowych i próbuje to systematycznie, skutecznie, w miarę skutecznie wprowadzać w życie. Na razie poza prawicą nikt nie przedstawia bardziej, nie wiem, spójnych, logicznych pomysłów na to, jak ten problem rozwiązać. To ten problem niestety będzie długo rozwiązywany. Jego się nie da rozwiązać w ciągu krótkiego czasu. Niestety nie.
Miejmy nadzieję, że impuls do pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, co do pomysłu, jak stworzyć stabilny ład w tym regionie świata, wyjdzie właśnie z Warszawy i zacznie wykuwać się w stolicy Rzeczypospolitej. Zapytam jeszcze o relacje polsko-izraelskie. Czy to jest tak, że ten najgorszy moment także w nastrojach społeczeństw, mediów, prasy mamy za sobą, że już w tej chwili w tych relacjach bilateralnych jest z górki?
Chciałbym, żeby tak było, ale chyba na razie jeszcze to jest jakieś zaklęcie. Natomiast jeżeli wyłączymy media społecznościowe, prasę, nie będziemy czytać, wyłączymy telewizję, to zobaczymy, że ludzie w Izraelu i w Polsce żyją zupełnie normalnie, żyją swoimi sprawami i nie podniecają się tym, o czym piszą media w naszych relacjach polsko-żydowskich czy polsko-izraelskich. A to nic nie zmienia, czy inaczej nasilają się wizyty Izraelczyków w Polsce. Codziennie kilka tysięcy Izraelczyków przybywa do Polski, codziennie, każdego dnia. Takiego zjawiska nie było nigdy. I to jest to jest powód do tego, żeby patrzeć optymistycznie. Przyszłość również, nie, Polaków też bardzo dużo przybywa do Izraela. I ci ludzie wykuwają, myślę, przyszłość. To jest najważniejsze.
W relacjach międzyludzkich, ale te relacje międzyrządowe też są istotne co do kształtowania postaw, edukacji historycznej. Wiemy, jak ważny jest element chociażby szkoły i programów szkolnych, jak się pokazuje historię, dane państwo w programach szkolnych. Polska strona ma pretensje, że być może w szkołach izraelskich to, co się pisze, nie jest do końca prawdziwym obrazem i historii Rzeczypospolitej i jej teraźniejszości. Polski rząd ma szansę porozumieć się z panem premierem Netanyahu w tej sprawie i jakoś wynegocjować chociażby wspólną komisję, czy pisanie tych podręczników w bardziej neutralny sposób.
To są marzenia, to nie nastąpi. Natomiast relacje dobre między rządami Polski i Izraela na tym etapie dziś są widoczne i to jest dobrze. Natomiast takie oczekiwania wspólnej komisji to są marzenia. Proszę pamiętać, jest taka stare powiedzenie, są dwie prawdy, jest twoja prawda i moja prawda. I w Izraelu tak będzie opowiadana prawda wykuwana latami. W Izraelu i prawda opowiadana przez Polskę i Polaków. To po stronie Polski, zawsze do tego zachęcam i zawsze o tym mówię, że to Polska powinna zadbać o swój interes. Nie szukać innych możliwości, tylko zadbać o swój interes poprzez edukację i naukę, poprzez tworzenie placówek w Izraelu kulturalnych, kulturalno-oświatowych, brakuje takich placówek, brakuje takich miejsc. I poprzez takie działania wykuwać. Izrael prowadzi od lat swoją politykę edukacyjną i te wycieczki słynne, które są tak często krytykowane, one pewnym rzeczom służą w Izraelu. I one się nie zmienią. One też są krytykowane w Izraelu za ten program dosyć jednostronny. Ale to jest znów długa droga do tego, żeby to się zmieniło. Natomiast Polska musi wykorzystać swój sposób myślenia i musi narzucić trochę swój sposób, jeżeli chce osiągnąć sukces w przyszłości. To dotyczy nie tylko Izraela, ale również Stanów Zjednoczonych, bo to, co powiedziała wczoraj pani Mitchell, to jest dowód z jednej strony na złą wolę i być może na przemyślane, prowokacyjne działania, ale nie wcale wobec Polski, tylko wydaje mi się, że wobec Donalda Trumpa, ale może trafić na podatny grunt w Stanach Zjednoczonych, bo świadomość, wiedza i wykształcenie Amerykanów, wiedza ich na temat Polski, historii Polski jest żadna albo prawie żadna. Proszę pamiętać, że jeszcze niedawno blisko 80% Amerykanów nie miało zielonego pojęcia, kim jest Irena Sendlerowa. Mówimy o ludziach przynajmniej ze średnim wykształceniem. A z tego zdecydowana większość, jeżeli w ogóle o niej słyszało, a sądzili, że to jest sprawiedliwa Niemka ratująca Żydów w okupowanej Warszawie, przez nazistów.
Pracy do wykonania jest
mnóstwo.
To ja na koniec tylko proszę o krótką odpowiedź. Czy kwestia restytucji mienia bezspadkowego, tego, które nie zostało objęte, gdzie nie ma żyjących spadkobierców, to jest ta sprawa, która zawsze będzie podnoszona przez środowiska żydowskie i dopóki Polacy tego nie uregulują, to zawsze to będzie ciążyło ze strony państwa żydowskiego i środowisk żydowskich ze Stanów na relacjach polsko-żydowskich.
Przez część środowisk żydowskich jest to podnoszony temat, nie przez wszystkie środowiska. Natomiast Polska w sprawie ustawy 447 powinna zająć jak najszybciej jasne, zdecydowane stanowisko. Ani kroku do tyłu. Nie ma pola do negocjacji, nie ma pola do rozmowy.
Jarosław Papis, prezes Fundacji Trzeci Wymiar Kultury oraz nowej fundacji polsko-izraelsko-amerykańskiej Nadzieja. Tam jest, pojawia się słowo w nazwie, ale pełnej nazwy już...
Hatikwa.
Nie przypomnę. Dziękuję bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję, szalom.
Tyle z rozmowy z Jarosławem Papisem, a my za sekundę przejdziemy do rozmowy z panem profesorem Janem Żarynem, dosłownie po bloku reklamowym będziemy z powrotem.
Popołudnie wnet.
A my wracamy do studia, wracamy do komentowania wydarzeń ze szczytu bliskowschodniego. Przy telefonie profesor Jan Żaryn, historyk, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie. Jeszcze z Senatu.
Jeszcze z Senatu. Duży ruch na ulicach Warszawy, bo delegacje przemieszczają się powoli, wyruszając ze Stadionu Narodowego w swoją stronę. Jaki jest dla Polski bilans tej konferencji? Jaki jest rachunek zysków i strat?
No niewątpliwie zysk podstawowy to to, że jesteśmy uznanym miejscem na świecie, gdzie powinny się odbywać najważniejsze debaty, także podejmowanie decyzji nie omija tego miejsca na europejskim kontynencie, a Warszawa ma szczególny tytuł do tego, by właśnie tu odbywały się istotne spotkania dotyczące bezpieczeństwa, pokoju, nie tylko dlatego, że my sami odczuwamy w naszej historii bardzo często brak tegoż bezpieczeństwa i pokoju, ale także dlatego, że Warszawa jako miasto jest symbolem tego, do czego może doprowadzić złość i totalitarna nienawiść do drugiego narodu, w tym przypadku do Polaków przede wszystkim, ale także przecież do Żydów, którzy tutaj przez Niemców byli mordowani, a my równocześnie przez Niemców i Sowietów w czasie II wojny światowej. To jest jakieś symboliczne miejsce, w którym powinny tego typu debaty się odbywać. Natomiast o efekcie finalnym trudno będzie dzisiaj mówić, ponieważ niewątpliwie konferencja dotyczyła, no można powiedzieć, węzła gordyjskiego, nierozwiązywalnego problemu, przecież nie od dzisiaj na Bliskim Wschodzie krzyżują się bardzo liczne interesy wielu, wielu państw. Stany Zjednoczone podjęły niegdyś decyzję fundamentalną, że Izrael będzie tym państwem, wobec którego także interesy amerykańskie będą się w tej części świata koncentrowały i są wierne tej głównej strategicznej decyzji, ale równocześnie mamy wielu innych graczy światowych, nie przez przypadek, także przecież w tych dniach odbywa się spotkanie Turcja, Rosja, Iran i można powiedzieć, że jest to dokładny obraz tego podziału świata, który ma miejsce wobec konfliktów bliskowschodnich. A gdy jeszcze dodamy inne podmioty, przede wszystkim świat terrorystów, także z drugiej strony Kurdów, którzy mają swoje aspiracje niepodległościowe, to ta mozaika problemów, a przecież nie wszystkie wymieniłem, się nam jawi jako prawdziwy, nierozwiązywalny kocioł. Jeszcze przecież wyznaniowe problemy nie tylko na styku islam-chrześcijanie, ale także wewnątrz islamskie między sunnitami i szyitami. To jest bardzo skomplikowany fragment naszych tutaj i ludzkich dziejów, Bliski Wschód i obecnej rzeczywistości politycznej.
Pytałem też o ten bilans, bo polska dyplomacja płaci walutą twardą, to jest pogorszenie relacji z Iranem, to jest twarda waluta obniżenia możliwości kooperacji ekonomicznej z Chinami, także walutą być może bardzo twardą jest pownawające się także ze strony amerykańskiej, jak się okazało przedwczoraj, żądanie zadośćuczynienia roszczeniom co do mienia bezspadkowego, a tymczasem chyba otrzymujemy zwrot w walucie. No, trudno powiedzieć, żeby ona była twardą walutą, bo fortu Trump jak nie było, tak nie ma.
No tak, jeżeli ktoś oczekiwał, że ten bilans bardzo szybko przełoży się na sukcesy realne w postaci zniesienia wiz, czy też milczenia Stanów Zjednoczonych na tematy dla nas nieprzyjazne, związane z tym istnieniem bardzo ważnego trójkąta Izrael, Stany Zjednoczone, Polska, no to po raz kolejny się pomylił. Ja nie odczuwam tego jako porażkę, tylko jako przede wszystkim sygnał jednoznaczny, że Amerykanie, mając wybór w postaci podtrzymywania interesów polskich i interesów izraelskich w swoim dyplomatycznym rozdaniu celów, no niewątpliwie są zwolennikami tego i odkryli w jakiejś mierze karty, że tutaj żydowskie pretensje dotyczące bezspadkowego dziedziczenia są administracji amerykańskiej bliskie. Może dobrze, że tak się stało i w sposób jednoznaczny polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych otrzymało sygnał, że jesteśmy objęci tymi potencjalnymi roszczeniami i nie powinniśmy w związku z tym udawać, że tematu tego nie ma. Pytanie co do grzeczności i formy, i miejsca, to jest oczywiście jak najbardziej zasadne pytanie, dlaczego amerykański wysoki funkcjonariusz administracji Donalda Trumpa podjął decyzję, by takie słowa wypowiadać akurat w Warszawie, akurat teraz, kiedy właśnie żeśmy podjęli decyzję, że w jakiejś mierze będziemy wraz z Amerykanami i Izraelem stroną, która podjęła decyzję, że warto jest dyskutować na temat konfliktu bliskowschodniego, bez wątpienia konfliktu, w którym my widzimy jako jeden z poważnych czynników destabilizacji Iran. Iran, co nie znaczy, że Irańczyków, żeby była jasność, bo rzecz jasna, tutaj w Warszawie miała miejsce także wczoraj bardzo ważna demonstracja irańskiej opozycji, z którą, jak myślę, wielu Polaków może się utożsamiać, nie ze względu na poglądy przedstawicieli tejże irańskiej opozycji, ale właśnie ze względu na to, iż samo państwo irańskie prowadzi wobec tejże opozycji walkę niegodną na pewno państwa, które by rościło sobie pretensje do bycia praworządnym. I to też warto wyartykułować. Czy to oznacza dramatyczny spadek w relacjach ekonomicznych między Polską a Iranem? No, zobaczymy, jak ta przyszłość zostanie zdefiniowana przez obydwie strony. O ile wiem, właśnie do Iranu zmierza niedługo nowy ambasador Polski. Niewątpliwie będzie to bardzo ważna misja, bo w niełatwym momencie rozpoczynają, ale życząc mu sukcesów, mam nadzieję, że będzie potrafił odnaleźć się w tej rzeczywistości bieżącej.
Również życzę sukcesów, chociaż nie zazdroszczę nowemu ambasadorowi momentu, w którym rozpoczyna pełnić swoją funkcję w Teheranie, swoją służbę dyplomatyczną w stolicy Iranu. Poprzedni rozmówca, Jarosław Papis, mówił, że polski rząd powinien od razu, jak najszybciej, jednoznacznie powiedzieć, że nie ma zgody na żadne roszczenia do mienia bezspadkowego. Sprawa jest zamknięta, jednoznaczna i to mówi osoba mieszkająca w Tel Awiwie, wyznająca judaizm, będąca częścią narodu żydowskiego. A polski rząd takich rad nie słucha, nie ma jasnego, silnego dementi. Nawet pan minister Czaputowicz przecież miał okazję, żeby od razu ad hoc zareagować, że tak nie ma, nie zrobił tego. Dzień później też nie ma oficjalnych stanowisk. Wiele było momentów, chwil, żeby powiedzieć jasno, także w czasie tej konferencji nie ma mowy, nie ma zgody na takie roszczenia.
Cóż, no pan Papis ma rację. Ja niewątpliwie też apeluję do pana ministra spraw zagranicznych, pana Jacka Czaputowicza, żeby przerwał takowe domniemanie, które notabene wydaje mi się, że jest tylko i wyłącznie domniemaniem, że istnieje jakakolwiek możliwość znalezienia tutaj przestrzeni negocjacyjnej. Moim zdaniem nie ma takiej przestrzeni i im szybciej taki sygnał padnie z ust przedstawiciela polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, tym lepiej dla dalszych naszych relacji w tym niełatwym trójkącie Polska, Izrael, Stany Zjednoczone. Mam nadzieję, że bez wątpienia Stany Zjednoczone będą zdolne do tego, by nie prowadzić w żadnym aspekcie jakiejkolwiek próby stosowania szantażu bezpieczeństwo Polski, a interesy żydowskie, które wiążą się z realizacją dyrektywy 447. A równocześnie trzeba też sobie powiedzieć w sposób jednoznaczny, że opinia publiczna w Polsce, jeżeli można w ten sposób w ogóle mówić, nie robiąc żadnych badań socjologicznych, rzecz jasna, na ten temat, jest moim zdaniem jednoznaczna. To znaczy my, jeżeli jesteśmy gdzieś w takiej swojej wewnętrznej jedności, to na pewno w tych kwestiach, które dotyczą naszej dobrze rozumianej suwerenności i także w tych kwestiach, które dotyczą tego, iż nie może żaden nasz partner traktować siebie ekskluzywnie, inaczej, wedle innych reguł, niezależnie od stopnia przyjaźni i niezależnie od również tragicznych przeżyć historycznych. Jesteśmy wszyscy sobie w przestrzeni publicznej, także międzynarodowej, równi. I próba naruszenia tej równości jest dla Polaków bez wątpienia trudna do zaakceptowania. I ostatnia sprawa, jeśli o to chodzi, o ten problem relacji polsko-żydowskich i własnościowych jednocześnie od wielu, wielu lat, a także teraz jako senator Rzeczpospolitej, gdy mam taką okazję, a właśnie mam ją w tej chwili, powtarzam, ewidentnie ustawa reprywatyzacyjna, której w Polsce nie ma, powinna być ustawowo przeprowadzona i powinna ona traktować wszystkich obywateli II Rzeczpospolitej na równi, a więc również Polaków pochodzenia żydowskiego. Tam, gdzie są spadkobiercy, tam powinna ta własność zostać zwrócona, bądź prawo w innej formie do zadośćuczynienia, podobnie jak wobec Polaków polskiego pochodzenia i jakiegokolwiek innego. Póki tej ustawy nie zrobimy, to w tę lukę prawną niewątpliwie będą mogli bardziej miękko wchodzić nasi przeciwnicy, którzy próbują osłabić tutaj nasze możliwości funkcjonowania jako państwa, które no, ma swoją godność i nie będzie ulegać, mam nadzieję, naciskom.
Apelujemy, apeluje pan profesor, apeluje wiele innych osób, żeby kwestię zamknąć i rozwiązać w sposób uczciwy. Na apelach się kończy, rządy przychodzą i odchodzą. Kwestia reprywatyzacji jest nierozwiązana.
No właśnie, ostatnie słowo. Ale powiedzmy sobie szczerze, że sami też się pozwalamy bić, dlatego że właśnie ustawy reprywatyzacyjnej nie przeprowadziliśmy. I to jest błąd.
Mam nadzieję, że jak pan profesor jako senator ma łatwiejszy dostęp, spotka pana premiera albo pana prezesa, to przekaże taką informację. Profesor i taki apel. Profesor Jan Żaryn, senator, historyk, był gościem Popołudnia Wnet. My już za chwilę wracamy do studia.
Dziękuję bardzo.
Też o kwestii międzynarodowej, ale z trochę innego punktu widzenia, innego kontekstu międzynarodowego będziemy rozmawiać. Dziękuję panie profesorze. Za chwilę wracamy do studia.
Popołudnie Wnet.
Jakoś taki profesorski, proszę państwa, zrobiła nam się ta audycja i to popołudnie był profesor Wiesław Wysocki, był profesor Jan Żaryn, a teraz czas na profesora Tomasza Grosse, politolog Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry.
Pewne przygody po drodze, ale się udało przyjechać przez zakorkowaną Warszawę. Mamy szczyt, dlatego też korki. Szczyt dotyczy Bliskiego Wschodu, ale także rzutuje na nasze relacje z innymi partnerami Unii Europejskiej. Nie ma wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznej pani Mogherini, nie przyjechała na ten szczyt. Państwa europejskie są na raczej niskim szczeblu reprezentowane. Czy tak bliska współpraca Polski ze Stanami to jest coś, co przeszkadza nam w poruszaniu się na salonach europejskich, czy coś, co wzmacnia naszą pozycję negocjacyjną wobec Berlina, Paryża czy samej Brukseli?
Ja myślę, że oczywiście ta konferencja jest bez wątpienia świadectwem naszej bliskiej współpracy z Amerykanami. Niemniej możemy na nią spojrzeć raczej jako próba poszukiwania pomostu pomiędzy chociażby pewną optyką amerykańską a zachodnioeuropejską. My jako lojalny członek Unii Europejskiej stwarzamy miejsce, stwarzamy okazję do dialogu między innymi Amerykanami, a naszymi sojusznikami z Europy Zachodniej, ale też w szerszym gronie, bo jak wiadomo tych reprezentacji przyjechało na tą konferencję znacznie więcej, kilkadziesiąt państw było reprezentowanych. Nie powinniśmy tak mocno sypać głowy popiołem. Nikt nie kwestionuje tego, że to była inicjatywa amerykańska. Nikt nie kwestionuje tego, że my tutaj jakby robimy dobry uczynek na prośbę Amerykanom. I wydaje mi się, że jest to, tak jak powiedziałem, okazja do dialogu i do nawet przerzucenia pewnych pomostów, szukania pewnych rozwiązań. W tym momencie dyskutujemy o tych kwestiach transatlantyckich. I to raczej jest chyba coś dobrego. Bez względu na to, czy my byśmy tą konferencję zorganizowali, czy byśmy jej nie zorganizowali, to te różnice pomiędzy na przykład z jednej strony Francją, Niemcami, Wielką Brytanią, a Stanami Zjednoczonymi z drugiej w sprawie Iranu, one i tak by były. uważam, że lepiej o tym rozmawiać, niż się na siebie obrażać, a tutaj wydaje mi się, że Polska w tym momencie raczej trzeba by było naszej dyplomacji podziękować, a nie mieć do niej żal.
To jest komentarz do szczytu bliskowschodniego, który wszyscy warszawiacy mogą przeżywać na własnej skórze, a na pewno ci wszyscy, którzy do centrum wczoraj czy dzisiaj się udali i stali albo w korkach, albo w tramwaju, metro, jedyny środek lokomocji, który porusza się w miarę normalnie, to teraz zajrzyjmy na inne poletko, trochę przyćmione szczytem bliskowschodnim, czyli Brexit. Mamy nowość medialną. Udało się podsłuchać jednemu z dziennikarzy wysokiego brytyjskiego urzędnika, który w barze przy drinku dyskutował z swoimi kolegami i mówił o tym, jakie są rozbieżności między jego zdaniem, a zdaniem, które reprezentuje premier Theresa May. Między innymi takie zdanie udało się podsłuchać. Izba Gmin będzie musiała wybrać pomiędzy zaakceptowaniem projektu umowy proponowanej w kształcie przez panią premier Theresa May lub znaczącym opóźnieniem Brexitu. To jest chyba najbardziej znaczące zdanie, które zostało podsłuchane. To jest prawdziwa pana profesora zdaniem alternatywa, albo Izba Gmin przyjmie dyktat, umowę wynegocjowaną przez Theresa May i dojdzie do umownego Brexitu, albo trzeba będzie szukać jakiejś formuły przedłużenia negocjacji?
I chyba rzeczywiście taki jest w tej chwili scenariusz najbardziej prawdopodobny, tylko że pytanie, co się stanie, nawet jeżeli te negocjacje zostaną przedłużone, bo wtedy w dalszym ciągu ta umowa będzie na stole. W dalszym ciągu będzie ją trudno renegocjować w ten sposób, w który chcieliby to robić Brytyjczycy. W związku z tym takie odwlekanie tej sprawy, paradoksalnie ono wcale niekoniecznie musi prowadzić do jakiegoś porozumienia między obu stronami. Bo o ile się nie zmieni rząd, o ile nie będzie przedterminowych wyborów, o ile nie dojdzie do władzy Partia Pracy, czyli jakby opcja polityczna, która ma zupełnie inne postrzeganie, jak ta umowa powinna wyglądać. To trudno sobie wyobrazić, żeby rząd konserwatystów chciał jak gdyby zmienić tą umowę w tym kierunku, w którym byłaby w stanie rzeczywiście tą umowę renegocjować strona europejska. A jeszcze jedna taka opcja, która się jest rozważana przez specjalistów, czyli że nastąpiłoby takie ponadpartyjne porozumienie między konserwatystami, a przynajmniej częścią obozu konserwatywnego, a Partią Pracy, jest mało prawdopodobna. Czyli podsumowując, nawet jeżeli to przedłużenie by nastąpiło, to nie mamy pewności, czy by ten deal został w nowej wersji ustalony między obu stronami. W tej wersji, która jest na stole, on został już odrzucony. W tej wersji, w której chce to zmienić Theresa May, strona europejska to odrzuca. Mówiąc krótko, ta gra na czas nic nie daje, a w związku z tym, paradoksalnie, ten termin 29 marca jest bardzo prawdopodobny.
No ale prawdopodobny w jakim wymiarze? W wymiarze podpisania umowy i tego, że Theresa May znowu stanie przed Izbą Gmin i nagle cudownym sposobem nastroje, sympatie przedstawicieli posłów Izby Gmin się zmienią i oni przyjmą to samo porozumienie, czy po prostu pójdą na twardy Brexit i niech się dzieje wola nieba?
Myślę, że pójdą na twardy Brexit. To jest scenariusz w tej chwili najbardziej prawdopodobny. Oczywiście nie mówimy, że on jest pewny, ale jak gdyby w tym obecnym stanie negocjacji i w tym obecnym stanie podziałów, jakie są w Izbie Gmin, to czyli w parlamencie brytyjskim, tutaj nie widzę jak gdyby innej możliwości wyjścia z tego impasu.
A w ogóle czy jest prawna taka konstrukcja, bo od kilku tygodni, a szczególnie od przegranego przez Theresę May głosowanie nad Brexitem, mówi się o przedłużeniu negocjacji. Ryszard Czarnecki mówił o terminie, europoseł Polski do Parlamentu Europejskiego, mówił, że to jest możliwe, termin 1 stycznia 2020. Na jakiej podstawie prawnej? Czy jakaś furtka prawna, która realnie pozwala przyciągać te negocjacje o kolejne miesiące?
W sensie formalnym wyglądałoby to, znaczy istnieją trzy opcje, ale najbardziej prawdopodobna, jeżeli by doszło do tego scenariusza, to wyglądałoby to w ten sposób, że rząd brytyjski prawdopodobnie z pewnym pełnomocnictwem, czyli wsparciem Westminsteru, zwraca się do strony europejskiej o to, żeby przedłużyć negocjacje, tak? A w związku z tym o to, żeby ten dwuletni okres wyjścia, który jest przewidziany w artykule 50 traktatu europejskiego, został przedłużony. I państwa członkowskie jednomyślnie musiałyby zgodzić się na to. Oczywiście jest to możliwe. Tylko że musimy też...
Ale jednogłośnie to jest tak, że rząd brytyjski występuje, mówi, nie damy rady, potrzebujemy jeszcze jakiegoś okresu czasu, wtedy Rada Europejska się zjeżdża i każde państwo ma prawo weta, mówić, powiedzieć tak albo nie?
Tak, ale nie widzę tutaj żadnej możliwości, żeby ktokolwiek to zawetował. Oczywiście jest taka potencjalnie możliwość, nawet były takie głosy po stronie europejskiej, które mówiły, że oczywiście możemy to przedłużyć, tylko musi być sensowny powód. Na przykład wybory, na przykład chęć rozpisania kolejnego referendum i tak dalej. Tutaj póki co nie mamy takiej sytuacji, ale też musimy pamiętać, że w ciągu tych kilku dni temperatura wzrosła i być może gdyby pojawił się taki wniosek ze strony brytyjskiej, to strona europejska nie chciałaby pokazywać całemu światu złą wolę i przedłużyłaby te negocjacje. Problem polega na tym, że póki co też nie ma chęci ze strony rządu, ani ze strony parlamentu brytyjskiego, żeby o taki wniosek prolongaty czy przedłużenia tego okresu negocjacji występować. Mało tego, w ostatnich głosowaniach było takie bardzo ciekawe głosowanie w Westminsterze, które wniosek jakby partii pracy, przedstawicieli partii pracy był taki, żeby absolutnie nie dopuścić do hard Brexitu, czyli tego wyjścia bez umowy i w razie czego, żeby prolongować, prawda, ten okres dyskusji. On uzyskał bardzo słabe wsparcie ze strony Westminsteru, więc i został jakby rozwodniony. To jest taka deklaracja, która nie jest w żaden sposób zobowiązująca dla rządu do jej realizacji. O ile w tym samym dniu przyjęto bardzo twardą w głosowaniu, bardzo twardy wniosek dla rządu, żeby zmienił coś w sprawie tego backstopu, to w sprawach innych opcji negocjacyjnych nie było takiej równie twardego jakby stanowiska Westminsteru. To pokazuje, że o ile jest silna wola polityczna po stronie większości w Westminsterze, żeby zmienić ten najbardziej kontrowersyjny zapis tej umowy, który zresztą konsekwentnie jest przez stronę europejską odrzucany, to nie ma równie konsekwentnej woli politycznej po stronie Westminsteru, żeby przedłużać negocjacje. I dlatego powracam do tej konkluzji, którą już powiedziałem wcześniej. Prawdopodobieństwo tego hard Brexitu pod koniec marca jest najbardziej prawdopodobne.
W tym klinczu, który nie pozwala wyjść dalej w negocjacjach. To jest bardzo ważna kwestia polityczna, no bo mamy porozumienia wielkopiątkowe i mamy groźbę, wizję powrotu terroru i krwi na ulicach Ulsteru, na ulicach Belfastu.
No zawsze jest taka groźba. Ja nie widzę jakby tutaj jakiejś szczególnego ryzyka, że akurat twardy Brexit ma stymulować terroryzm na tej granicy. Uważam, że obie strony, i to widać już w tej chwili bardzo wyraźnie, przygotowują się na ten scenariusz, Wielka Brytania ma szereg instrumentów, które już podejmuje, bo jak wiadomo, gabinet i specjalna grupa zadaniowa rządu brytyjskiego pracuje nad różnego rodzaju scenariuszami na wypadek twardego Brexitu, żeby to nie była katastrofa. Mają bardzo wiele potencjalnych instrumentów, które zabezpieczą bezkonfliktowy, bezproblemowy dopływ towarów do Wielkiej Brytanii. To samo robią kraje Unii Europejskiej, więc prawdopodobnie nie będzie aż tak wielkiej katastrofy, jak się wszyscy spodziewają pod koniec marca, nawet jeżeli będzie tak zwany hard Brexit. A po drugie, jest to paradoksalnie szansa dla gospodarki Wielkiej Brytanii. Ona ma deficyt handlowy, jest uzależniona tak naprawdę w wielu obszarach od importu towarów z Unii Europejskiej.
Też żywność, to się pojawia jako
tak,
ten
element. Ale Wielka Brytania ma szansę przestawić swoją gospodarkę na tory, które będą bardziej optymalne z punktu widzenia tak dużego kraju.
Tylko czy w dzisiejszych czasach tworzenie autarki, gospodarki, która w znacznym stopniu jest samowystarczalna, jest możliwe i czy jest opłacalne na dłuższą metę? Na dłuższą metę, kiedy można mieć lepszy sektor IT, lepszy sektor finansowy, a odpuścić sobie mniej dochodowe działy produkcji, jak rolnictwo.
Tak, tylko że deficyt handlowy w wymianie z Unią Europejską jest realizowanie nie tylko w rolnictwie, ale jest przede wszystkim cały sektor, albo większość produktów przemysłowych też jest importowana, więc jak gdyby tutaj w sensie długofalowym, nawet jeżeli to byłby pewien wstrząs dla gospodarki, ona ma szansę się przestawić albo na produkcję krajową, albo na import po prostu z innych części świata.
Ale to jest tak, że taka argumentacja pojawia się w debacie o Brexicie, że Londyn mówi, w zasadzie twardy Brexit dla nas to są przejściowe problemy, ale za lat 5-10 wyjdziemy z tego mocniejsi, silniejsi. To jest ten element, który się w debacie publicznej, politycznej pojawia?
Jak najbardziej. I to jest w ogóle zresztą od samego początku, już od okresu referendum z 2016 roku to była dyskusja, czy to będą konsekwencje przerażające. Wszyscy mówili, że jeżeli referendum się zakończy takim, a nie innym wynikiem, to będzie katastrofa od następnego dnia na giełdzie, jeśli chodzi o wartość funta i wiele innych wskaźników gospodarczych. Okazało się, że żadnego potopu nie było. Teraz też moim zdaniem będą minimalizowane te potencjalne wstrząsy dla gospodarki. Tak jak powiedziałem, rząd już zresztą planuje taki pakiet różnych działań, mówię o rządzie brytyjskim, który ma pobudzić gospodarkę. Jednorazowo po prostu doprowadzić do takiego stymulatora energetycznego, który po prostu tą gospodarkę, nawet jeżeli ona by była na zakręcie, szybko wyprowadzi na prostą. Natomiast w sensie strategicznym to oczywiście jest pewnego rodzaju szansa. Każdy kryzys jest szansą. Jak przemodelować ten wzorzec rozwoju gospodarczego tak, żeby on do nowych warunków był jak najbardziej optymalny.
Zakładając, że Schumpeter miał rację, pisząc swoje książki i teorie ekonomiczne, dla polskiego rządu to jest też szansa. Jaka jest rola Warszawy w tym procesie brexitowym? Stać z tyłu i tylko mówić, to jest proces między Brukselą, Komisją Europejską, Radą Europejską czasami, a Londynem? Czy to jest jakieś pole do bardziej aktywnej działalności rządu Rzeczpospolitej?
No więc oczywiście możemy się zastanawiać, czy polski rząd jest pasywny, czy jest aktywny. Mieliśmy tą wypowiedź ministra Czaputowicza, która zresztą przez naszych partnerów europejskich była w większości bardzo mocno krytykowana, ale on, wychodząc przed szereg, jednak zaproponował logiczne rozwiązanie tego klinczu. To, że nikt go nie posłuchał, nikt nie chciał nawet specjalnie rozmawiać na temat tego pomysłu, no to już jest moim zdaniem raczej problem Unii Europejskiej, która postanowiła sobie zrobić krzywdę, tak? No bo to nie będzie tylko wyrządzenie krzywdy Wielkiej Brytanii, ale to będzie również, jak niektóre szacunki pokazują, nawet 100 tysięcy miejsc pracy w samych Niemczech, wynikających z
wprowadzenia tych stawek celnych chociażby i powrotu kontroli na granicach.
I mniejszego eksportu samochodów na Wyspy Brytyjskie. Tak czy inaczej, ja uważam, że minister Jacek Czaputowicz miał rację. Nawet uważam, że wcześniej mogliśmy być bardziej aktywni. W czasie na przykład tego słynnego referendum, czy przed referendum na Wyspach Brytyjskich były negocjacje między Brytyjczykami a stroną europejską. My w imię interesów Polaków mieszkających na wyspach stwierdziliśmy, absolutnie nie powinniśmy rezygnować z tych czterech swobód, w tym przepływu ludzi, pracowników na rynku wewnętrznym. Ja uważam, że to chyba był jednak nasz błąd, bo wprawdzie broniliśmy naszych obywateli, ale z punktu widzenia strat, co jest większą stratą, co jest większą korzyścią, czy Wielka Brytania w Unii Europejskiej, czy poza Unią, uważam, że z punktu widzenia geopolityki ogólnych naszych celów powinniśmy zrobić dużo, dużo więcej, żeby utrzymać Wielką Brytanię, nie dopuścić do tego referendum. Tutaj i Unia Europejska, i Polska, mówię o sytuacji przed tym referendum, zachowywała się bardzo zachowawczo, a jeśli chodzi o naszych obywateli, to jest zresztą też szansa dla naszej polityki w dniu dzisiejszym. My powinniśmy robić wszystko, żeby ich ściągnąć do Polski. I tutaj będą mieli powinni mieć najbardziej komfortowe miejsca powrotu i miejsca pracy i gwarancje swoich praw obywatelskich.
Nie dysponujemy pełnymi danymi, bo trudno w Unii Europejskiej, gdzie jeszcze, przynajmniej między Wielką Brytanią a kontynentem, jeszcze przez kilka tygodni panuje mniej więcej swobodny przepływ osób, mieć takie dane, ale mówi się o 400 tysiącach Polaków, którzy wrócili do kraju od momentu referendum brexitowego. Nie wiadomo, czy to jest prawda, czy nieprawda. Trudno to zweryfikować. Ostatnie pytanie, panie profesorze, o kształt samej Unii Europejskiej. Co Brexit będzie oznaczał dla traktatów europejskich, dla porządku europejskiego, dla zasad funkcjonowania państw narodowych, nie tylko w perspektywie roku, dwóch, ale w perspektywie długofalowej, pięcio, dziesięcioletniej, już można zarysować jakieś plany, że teraz dopiero Berlin i Paryż zakasają rękawy do góry i się wezmą za kształtowanie silnej, federalistycznej Unii Europejskiej?
No, na pewno jak gdyby poza burtą w wyniku procesu Brexitu jest to państwo, które do tej pory hamowało niektóre zapędy Berlina i Paryża. W tym również, jeśli chodzi o postępy polityki obronnej, tutaj będzie na pewno przyspieszenie, jeśli chodzi o politykę obronną i politykę zagraniczną. To nie jest przypadek, że się mówi o tym, żeby właśnie w tych obszarach wprowadzić, a mówią o tym i Francuzi, i Niemcy, przede wszystkim Niemcy, wprowadzić głosowanie większościowe, bo chodzi również o to, żeby wyeliminować takie sytuacje, że na przykład część państw w wyniku inaczej postrzega jakby rolę Stanów Zjednoczonych w Europie niż Francuzi i Niemcy. A prawo weta jakby w takich strategicznych wyborach w dalszym ciągu dawało, osłabiało jak gdyby tą wizję francusko niemiecką, jeśli chodzi o ten aspekt integracji. Teraz ta presja na tak rozumiane postępy w polityce obronnej i w polityce zagranicznej, ona na pewno się ze strony Paryża i Berlina zwiększy. Druga rzecz to jest taki bardziej socjaldemokratyczne podejście do rynku wewnętrznego, czyli jeszcze to, co już obserwowaliśmy, jeśli chodzi o dyrektywę o pracownikach delegowanych, jakby to się wszystko jeszcze bardziej pogłębi, te zapisy traktatu w akwizgranie, które kilka tygodni temu były, czy dni wręcz temu zostały podpisane przez Francję.
22 stycznia.
Więc przez Francję i przez Niemcy. One jak gdyby pokazują właśnie ten kierunek marszu. I to tutaj, gdyby była Wielka Brytania, prawdopodobnie ona by była naszym sojusznikiem, jeśli chodzi o powstrzymanie niektórych tendencji właśnie w tym kierunku. Ogólnie rzecz biorąc, znaczenie, można by powiedzieć, geopolityczne tego tandemu francusko-niemieckiego, jeśli chodzi o przyszłość Unii Europejskiej, wybory kierunków rozwoju integracji, to na pewno wzrośnie. I do tej pory w niektórych sprawach Brytyjczycy jako ten taki jeden z największych krajów członkowskich, oni mieli na tyle dużą siłę, że mogli w niektórych sprawach te zapędy powstrzymywać. Akurat tak się składało, że w wielu sprawach to było zgodne z polską racją stanu i z poglądami polskich rządów, nie tylko tego ostatniego, ale też tych wcześniejszych.
Była to współpraca znacznie bardziej długofalowa niż chociażby z naszym najświeższym koalicjantem czy współpracownikiem z Włochami, które w każdej chwili mogą wrócić do mainstreamu myślenia o ścisłej Unii Europejskiej, jak tylko się zmienią rządy. Profesor Tomasz Grosse, politolog, Uniwersytet Warszawski i Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego był gościem popołudniowym. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Dziękuję,
bo pięknie. O 18 spotkanie w Świetlicy Wolności z panem, z ministrami Konradem Szymańskim, Radosławem Sikorskim będą państwo dyskutować o nowym kształcie Unii Europejskiej, czy o czym?
O podobnych rzeczach, o których rozmawialiśmy w dniu dzisiejszym.
To miał pan profesor wprawkę, zresztą nie pierwszą i nie ostatnią. Dziękuję bardzo. 9 minut po godzinie 17 to czas na chwilę muzyki, bo my dzisiaj dużo, dużo mówimy, bo i Warszawa jest rozpolitykowana przez z racji szczytu bliskowschodniego. Dużo delegacji, dużo się mówi, to i myśmy zaczęli tak mówić, a czasami warto pomilczeć i posłuchać Beatlesi. She Loves You, bo w końcu mamy te walentynki i już nie zapominajmy tak całkiem, że dzisiaj święto zakochanych.